Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Lektura duchowa, część druga. Dwa tygodnie temu mówiłem o ważnej z punktu widzenia życia duchowego praktyce pobożności, jaką jest czytanie duchowe, nazywane także lekturą duchową. W uzupełnieniu poprzedniej refleksji dodam, że lekturę duchową należy odróżnić od klasycznej lectio divina, o której mówiłem więcej dwa miesiące temu. O ile bowiem ta praktyka pobożna, lectio divina, w istocie jest medytacyjno-modlitewnym zgłębianiem Pisma Świętego, to lektura duchowa z zasady ma za przedmiot teksty niebiblijne, choć przecież zawsze inspirowane Słowem Bożym. Aby lektura duchowa przynosiła należyte owoce, należy podchodzić do niej z odpowiednim nastawieniem wewnętrznym. Najważniejsze jest w tym przypadku pragnienie doskonałości, to znaczy gotowość odnoszenia wszystkiego do siebie tego, co się czyta i rozważa. Zewnętrznym tego wyrazem będzie stosowna modlitwa do Ducha Świętego o właściwe rozumienie i uległość woli, otwierająca i zamykająca lekturę duchową. Towarzyszący czytaniu klimat modlitwy, ukierowanie na zjednoczenie z Bogiem, zaangażowanie pamięci i wyobraźni, jak również sfery uczuciowej, sprawia, że czytanie duchowe różni się od lektury naukowej. Wprawdzie czytanie wymaga od człowieka wysiłku intelektualnego, aby dokonała się asymilacja treści, to jednak niezbędna jest postawa bardziej receptywna niż aktywna w czytaniu duchowym. Ta postawa receptywna polega na szukaniu myśli Bożej i wsłuchiwaniu się w treść. Do lektury duchowej nie można zatem podchodzić z uprzedzeniem, wyrażającym się na przykład w wielości pytań, na które gorączkowo szukamy odpowiedzi. Konieczne jest natomiast otwarcie na natchnienia Ducha Świętego. Z tego względu należy czytać powoli i uważnie, a nawet półgłosem, o ile na to pozwalają warunki zewnętrzne. Chodzi o to, aby słowa ożyły w nas i wybrzmiały w naszych ustach, w jakimś sensie doznały ucieleśnienia. Istota tej praktyki polega bowiem nie na ilości przeczytanego tekstu, lecz na jakości czytania, zgodnie ze starą zasadą ascetyczną – non multum sed multa, to znaczy niewiele, ale dobrze. Ważne jest zatem, aby poznawane treści wnikały do serca. Będzie to wymagać powstrzymywania swej ciekawości i zaniechania pośpiechu, jak również powracania do przeczytanych stronic. Smakowaniu pobożnych treści sprzyja systematyczność tej praktyki pobożnej. Dobrze byłoby więc wyznaczyć sobie w miarę możliwości stałą porę czytania, trwającą co najmniej kilkanaście minut. Nie bez znaczenia jest także stałe miejsce, w którym się ono odbywa, przy zachowaniu postawy godnej tej czynności. Trudno bowiem uznać za czytanie duchowe lekturę w łóżku przed snem albo lekturę w pozycji leżącej w ramach poobiedniego odpoczynku. Ze względu na wzniosły nadprzyrodzony cel czytania duchowego, sprawą niezwykle ważną jest dobór tekstów. Nie można jednak podać jednej powszechnie obowiązującej listy lektur duchowych. Z czytaniem w ogóle jest tak jak z jedzeniem. Nie każdemu służy to samo pożywienie. Pokarmy należy zatem dobierać odpowiednio do wieku, do okoliczności i stylu życia czy pracy zawodowej. Zasadniczym kryterium doboru lektury duchowej powinien być zatem wzgląd praktyczny, jakim jest w pierwszym rzędzie troska o wzmocnienie swego życia duchowego i dążenie do zjednoczenia z Bogiem. Odpowiednio więc do stopnia osobistego rozwoju duchowego, stanu i stylu życia, aktualnych potrzeb oraz przeżyć, należy dobierać takie teksty, które nie powinny być zbyt trudne, jeśli chodzi o język i sposób przekazu, gdyż skupienie się na formie przeszkadzałoby asymilacji treści. Ale nie mogą to być teksty banalne czy naiwne, a tym bardziej pełne płytkiej sensacji. Z pewnością należy wykluczyć teksty rozmijające się z prawdą, teksty polemiczne, a tym bardziej pozostające w sprzeczności z nauczaniem Kościoła. Z uwagi na mnogość literatury teologicznej i pobożnościowej oraz jej zróżnicowanie pod względem treściowym i literackim, warto posłużyć się systematyzacją, jaką zaproponował dominikański teolog hiszpański Alvaro Huerga. Według niego to, co spotykamy na półkach księgarskich, można podzielić na trzy zasadnicze grupy. Pierwsza to pisma mistagogiczne, które mają na celu wprowadzenie czytelnika w przeżywanie wiary i pomoc w zjednoczeniu z Bogiem. Do nich zalicza się pouczenia i rady duchowe, jakie na przykład założyciele zakonów lub szkół duchowości pozostawili swoim naśladowcom. A za takie można uznać naśladowanie Chrystusa, którego autorstwo przypisywane jest Tomaszowi a Kempis, dzieła świętej Teresy z Awila, zwłaszcza twierdzę wewnętrzną i drogę doskonałości, czy dzieła świętego Jana od Krzyża, a więc drogę na górę Karmel, noc ciemną, pieśń duchową i żywy płomień miłości, jak również pisma świętego Ignacego Loyoli. Druga grupa to pisma mistologiczne, mające walor poznawczy, a nawet naukowy. Są to więc traktaty o życiu duchowym, podręczniki, opracowania, monografie poświęcone różnym aspektom życia duchowego. W tej grupie mogą się znaleźć takie dzieła jak na przykład Zarys teologii ascetycznej i mistycznej Adolfa Tanquereya, to już bardzo stare, liczące sobie ponad 100 lat dzieło. Czy wciąż aktualne dzieło Reginalda Garrigou-Lagrange, Trzy okresy życia wewnętrznego, kilkakrotnie wznawiane w ostatnich latach w języku polskim. Na tym ostatnim dziele wychowały się całe pokolenia kapłanów i osób konsekrowanych. Z nowych dzieł można wskazać m.in. Zarys teologii życia duchowego ojca Albino Marchettiego, czy, jako ciekawostkę tu podam, zapis pierwszych w Polsce akademickich wykładów z teologii duchowości przygotowane przez księdza Antoniego Słomkowskiego, a wydane w moim opracowaniu w książce pod tytułem Teologia życia duchowego w świetle Soboru Watykańskiego II. Trzecią grupę lektur stanowią pisma mistograficzne, zawierające przekaz konkretnego doświadczenia duchowego osób, których życie duchowe może być wzorcowe dla innych. Należą tu wszelkiego rodzaju autobiografie duchowe, korespondencja z kierownikami duchowymi, relacje z przeżyć religijno-duchowych, wyznania, świadectwa i temu podobne. Najbardziej klasycznym przykładem tego rodzaju lektury duchowej są wyznania świętego Augustyna. Z nowszych dzieł można wskazać na Dzieje duszy świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, Dzienniczek świętej Faustyny Kowalskiej, Dziennik duszy świętego Jana XXIII i wiele innych. Ze względu na zasadniczy cel czytania duchowego, jakim jest pobudzenie woli do zjednoczenia z Bogiem, można mówić o pewnej hierarchii lektur. Na pierwszym miejscu Należałoby więc postawić te pisma, które choć nie cieszą się bezpośrednim natchnieniem Ducha Świętego, tak jak Biblia, to jednak są pełne namaszczenia, ponieważ zostały napisane przez świętych i świątobliwych ludzi. Do nich zaliczyć trzeba przede wszystkim patrystyczne komentarze biblijne Orygenesa, świętego Hieronima, świętego Jana Chryzostoma czy innych ojców Kościoła. Wśród tych lektur doniosłe miejsce należy przyznać także dokumentom Kościoła, zwłaszcza nauczaniu Soboru Watykańskiego II czy ostatnich papieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na niezwykle bogate w treści duchowe dokumenty Jana Pawła II, pisane w swej pierwotnej wersji w języku polskim. Cenną lekturą pogłębiającą wiedzę teologiczną i życie duchowe bez wątpienia jest także katechizm Kościoła katolickiego i wiele, wiele innych. W dalszej kolejności godne polecenia są traktaty ascetyczne starożytnych pisarzy, na przykład Życie Mojżesza świętego Grzegorza z Nyssy, w którym kreśli on panoramę rozwoju duchowego. Kapłanów szczególnie powinny zainteresować dzieła świętego Grzegorza Wielkiego pod tytułem Reguła pasterska, Moralia, czyli dialogi, jak również Dialog o kapłaństwie świętego Jana Chryzostoma. Jeśli zaś chodzi o różnego rodzaju traktaty teologiczne z późniejszych epok, zwłaszcza ascetyczno-mistyczne, to na uwagę zasługują pisma świętego Bonaventury, spośród których można wymienić O potrójnej drodze i Droga duszy do Boga. Z tego okresu pochodzi także dialog świętej Katarzyny ze Sieny, doktora Kościoła, Księga Mądrości Przedwiecznej i Księga Prawdy błogosławionego Henryka Suzo, wiele małych, ale poruszających dzieł błogosławionego Jana Ruysbroecka, kazania świętego Jana Taublera czy kazania mistrza Eckharta. Z późniejszej klasyki duchowej godna polecenia jest Filotea świętego Franciszka Salezego i wiele innych wspaniałych dzieł, także polskich autorów, jak chociażby Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów. Na szczególną uwagę zasługują autobiografie świętych, jak również dobre, krytyczne dzieła hagiograficzne i biograficzne. Nie chodzi jednak o zwykłe biogramy, jakie można znaleźć chociażby w pożytecznym dziele księdza Wincentego Zaleskiego pod tytułem Święci na każdy dzień, ale chodzi o takie opracowania postaci świętych i wielkich ludzi, które ukazują ich wiarygodną sylwetkę duchową, niepowtarzalną, a zarazem dramatyczną drogę świętości danej osoby. Niemożliwe jest podanie wyczerpującej listy najlepszych lektur duchowych. Wszystko zależy od wrażliwości tego, kto z wiarą i dziecięcą prostotą pochyla się nad pobożnym tekstem, traktując go jako niezbędny mu pokarm dla ducha. W wyborze lektury duchowej trzeba zatem kierować się własną potrzebą duchową, własną roztropnością i dobrą radą kierownika duchowego.